dopiero Polska odzyskała niepodległość, nie? To, o czym śniono przez ponad wiek, stało się faktem. I po 2 latach znowu groźba utraty niepodległości. W każdym miejscu można by było powiedzieć, a tu się to wydarzyło, a tu ten żołnierz zginął. Także ja oczyma wyobraźni, jak gdyby sobie trochę tą bitwę, że tak powiem, wyobrażam, jak ona tu przebiegała.
Panie poruczniku, nie damy rady! Oj, chłopaki, chłopaki z Woli, toż wy z jednego pieca chleb jedliście i raptem parunastu bolszewików żeście się przestraszyli? A kto za was obroni Warszawę? Jak bolszewicy się tędy przedrą, no to już cała Warszawa i cała Polska będzie otworem. A kto wie, może i Europa.
Czterodniowe walki o miasto przeszły do narodowej legendy i ich tradycja na trwałe zapisała się w historii naszego narodu.
To jest to, czego powinien każdy Polak doświadczyć. Ja wierzę w to, że ci ludzie, co tu mieszkają, to czują to. A tym bardziej, że nasze pokolenie nie było uczone historii. 20 rok nie był brany pod uwagę w nauczaniu historii dla mojego pokolenia.
Organizowano wystawy przy okazji kolejnych rocznic cudu nad Wisłą i obywatele ówczesnej Rzeczypospolitej dobrze wiedzieli, co to było za wydarzenie. Po II wojnie światowej, jak wiadomo, w związku ze zmianą sytuacji politycznej o cudzie nad Wisłą zapomniano aż do 1989 roku. Najbardziej znany, taki symboliczny obraz syna Wojciecha Kosaka, kompozycja wielofiguralna, gdzie główną postacią tego obrazu jest ksiądz Skorupka. Z tłumem postaci walczących, które tworzą jakby kształt piramidy. W centrum tej piramidy jest ksiądz, który nieodłącznie jest kojarzony z tym cudem. Zresztą tutaj symbolika jest ogromna, bo właściwie prawie każdy żołnierz, każda postać coś znaczy. Atak z lewej strony żołnierzy polskich, z prawej cofający się żołnierze sowieccy, walka na bagnety, wręcz jedni padają, inni strzelają, no i gdzieś w tle, w murach pojawia się Matka Boska, oczywiście symbolika religijna, która jest nieodzownym elementem tego cudu nad Wisłą.
O, tu jeszcze ile? 300 metrów. O, tu dokładnie jesteśmy w miejscu, gdzie rankiem 13 sierpnia rozpoczynała się 4-dniowa bitwa pod Radzyminem.
Żadnych śladów.
To znaczy w tym miejscu w zasadzie nie zachowały się żadne ślady. 3-4 km stąd, w okolicach Dybowa i Zawad, jeszcze można dostrzec jakieś ślady po dawnych okopach. Bolszewicy uderzyli na Polskę 2 frontami. Tak zwany front zachodni Michaiła Tuchaczewskiego, który nacierał na Warszawę od strony wschodniej i północno-wschodniej oraz front południowo-zachodni Jegorowa, którym zresztą komisarzem politycznym był Józef Stalin, nacierał od strony Lwowa, tu na Zamość, w kierunku Lublina. Bolszewików zgubiła pycha, pewność siebie.
600 wiorst Armia Czerwona przeszła. To te 15 wiorst to jest nic. Oto zaraz będzie Warszawa, zaraz bolszewicy będą w kawiarniach warszawskich pić czekoladę. Oni nawet mieli przygotowane ze sobą mapy. Mapy miasta, gdzie co jest. Bo Warszawa za czasów carskich była tym 4. pod względem wielkości miastem w imperium i słynęła jako ten Paryż północy. Uważano, że jest bardzo bogata. No i te 3 dni, które im ofiarowano, że jeśli zdobędą Warszawę, to 3 dni będą mieli na łupy, ich jak gdyby to zachęcało.
Warszawa modliła się. Ulice były przepełnione procesjami. Na Placu Zamkowym były wystawione relikwie błogosławionego w tym czasie Andrzeja Boboli, błogosławionego Władysława Zgilniowa, świętego Hofbauera i figura Matki Bożej Łaskawej. Ludzie szli w procesjach z feretronami, ze sztandarami, z pieśnią na ustach, z różańcem w ręku. Wszyscy wzywali pomocy Boga. Episkopat wydał postanowienie, że od 6 sierpnia, czyli od przemienienia pańskiego do święta Matki Bożej Wniebowzięcia, do 15, wszystkie kościoły mają być otwarte, ma być wystawiony Przenajświętszy Sakrament i mają tam się odbywać modlitwy o ratunek dla Polski. I z tego korzystali warszawianie. Kościoły były pełne. Ludzie modlili się na ulicy przed kościołami, klęczeli.
Tutaj były wszędzie okopy, tak?
Tak, na tych łąkach prowizoryczne, takie ziemne.
Tu tak trochę mokro jest.
Tak, tak, tak. Linia obrony była gdzieś 500 metrów stąd. O, tu jak widać te łąki, to tam przepływa niewielka rzeka Żądza i właśnie tu znajdowały się polskie umocnienia. Były dosyć słabe, dlatego że nie było czasu na przygotowania. Ta sytuacja była tak bardzo dynamiczna, ciągle zmieniała się. Decyzja o podjęciu prac fortyfikacyjnych została podjęta w pierwszych dniach sierpnia 1920 roku.
Przejdźmy tam kawałek.
Tam jak widać ten taki czerwony dach, o to tam już jest rzeka Żądza. Tu w zasadzie były nieliczne okopy, czasami jakieś zasieki z drutu kolczastego. Nawet tu, szczególnie tu właśnie między wsią Mokre a Łosie, no to trudno powiedzieć, że te umocnienia były więcej niż prowizoryczne. Tam już znacznie lepsze były w okolicach Dybowa i Zawad, na dalszym jak gdyby odcinku tej pierwszej linii obrony. Zresztą sama rzeka Żądza no nie jest jakąś tam nadzwyczajną przeszkodą, więc tu jej sforsowanie no nie nastręczało jakichś tam większych problemów, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że rankiem 13 sierpnia jeszcze ten pierwszy atak udało się odeprzeć. Jednak bolszewicy zauważyli, że w okolicach, szczególnie wsi Kraszew, no gdzieś 7-8 kilometrów tu od miejsca, gdzie się znajdujemy, odcinka obrony, polskiej obrony, bronili żołnierze z 1 batalionu 46 Pułku Strzelców Kresowych. Często byli to bardzo młodzi chłopcy, którzy pierwszy raz stawali do boju. Bitwa rozpoczęła się rankiem 13 sierpnia atakiem wojsk bolszewickich znad rzeki Żądzy. Rzeki, która przepływa dokładnie 500 metrów stąd. Bolszewicy uderzyli zdecydowanym atakiem w kierunku Radzymina, ponieważ wiodła tu najkrótsza droga na Warszawę. Pod Radzyminem nastąpiła koncentracja 3 sowieckich dywizji. Początkowo 21. i 27. dywizji, zwanej często Żelazną Dywizją Witowta Putny. No i później jeszcze dołączyła 2. dywizja sowiecka z 16. Armii Bolszewickiej. gwałtowny ostrzał ze strony bolszewików spowodował, że ta linia polskiej obrony zaczęła się załamywać. Oni zaczęli wycofywać się i właśnie z okolic Kraszewa po sforsowaniu rzeki Żądzy bolszewicy około godziny 19 kroczyli do Radzymina. Tu właśnie chodząc po polu tej bitwy mam taką świadomość, że stąpam jak gdyby po tych śladach, tak już często mówię, niewidocznych zupełnie, ale tak. Zresztą topografia się co nieco zmieniła, bo z opisów wynika, że tu, dokładnie tu, jak żołnierze atakowali, to bolszewicy ostrzeliwali ich z takich wzgórz. Przecież tu nie ma żadnych wzgórz. A ja sobie uświadomiłem, że w dzieciństwie, jak tu przychodziłem, to my na sankach zjeżdżaliśmy tu w okolicach właśnie domostwa państwa Budków z takiej góry, której już dzisiaj nie ma, ale ona kiedyś rzeczywiście tu była.
A wtedy jak gdyby było poczucie tego obowiązku. Ja muszę coś dla ojczyzny zrobić. To ode mnie zależy, czy nadal będzie ona na mapach świata, czy znów zniknie. I ja myślę, że oni w ten sposób podchodzili. To zresztą widać w postawach, bo są też takie relacje, kiedy oni w ogniu tej walki no nie wiedzieli, jak się zachować. Czyli zapominali nawet, jak się strzela. No bo po dwutygodniowym przeszkoleniu niewiele się na temat wojny wie. A mimo to szli.
Początkowo miasta broniła 11. Dywizja Piechoty pułkownika Bolesława Jaźwińskiego. Siły tej dywizji były dalece niewystarczające do obrony miasta, stąd też wieczorem 13 sierpnia miasto po raz pierwszy znalazło się w rękach bolszewików. Do walki skierowano odwody 1 Armii Wojska Polskiego generała Franciszka Latinika. Najpierw w dniu 14 sierpnia 1 Dywizję Litewsko-Białoruską generała Jana Rządkowskiego. Jest taki piękny cytat z rozkazu generała Jana Rządkowskiego, który rankiem 14 sierpnia, kierując atakiem swoich żołnierzy w kierunku Radzymina, powiedział mniej więcej następujące słowa. Wiem, chłopcy, że jesteście bardzo zmęczeni, ale musicie wykonać jeszcze jeden atak. Musicie wykonać jeszcze jeden wysiłek, żeby odzyskać Radzymin z rąk bolszewików.
Sierpnia 1920 roku. Pod Osowem bolszewicy przełamują front polski. Do walki rzucane są kolejne polskie bataliony. Rusza batalion ochotniczy 236 pułku. Na pierwszym planie widzimy, jak idą żołnierze, młodzież umundurowana, przybywają do Polski z różnych części Europy. Na pierwszym planie sztandar, jeszcze przekazany przez weteranów z powstania styczniowego z 1863 roku.
Czasami fałszowano legitymację szkolną, bo tam brakowało do 16 lat, tak? Ale żeby iść do wojska. Przecież Karol Płoszko z Podosowa też zniknął jak gdyby z domu od mamy, która go szukała. Ojczyzna zagrożona, trzeba iść i walczyć.
Od 5:30 rano 14 sierpnia zaczął się bój pod Osowem Leśnakowizną. Od strony Leśnakowizny napierała rosyjska armia. Szli jeden za drugim, grały CKM-y. Słychać strzały pojedyncze. Pierwsza linia Polaków załamała się. Cofnęli się w rozsypce do samego Osowa. Bolszewicy weszli na skraj wsi. Podpalili już pierwsze chałupy. Porucznik Matarewicz, porucznik Słowikowski z 236 pułkiem piechoty wychodzą na pozycję. Ledwie wczoraj, 13 sierpnia, przyszli tu do Osowa, aby stanąć w obronie Warszawy, w obronie ojczyzny. Dowódcy szwadronów, siodłać konie, przygotowanie do ataku, czas 3 minuty, tempo, ruszać, bolszewicy atakują od strony Wieprza. Panie rotmistrzu, zagon rosyjski od rzeki Długiej w kierunku Osowa, łani na koń.
Widzimy na środku księdza Ignacego Skorupko, który prowadzi żołnierzy do walki. Prowadzi pierwszy batalion 236 pułku. Jest to kolejne kontruderzenie na bolszewików, którzy przerwali pierwszą linię obrony polską i trzeba było ich wyprzeć, bo niestety kolejne przerwania, kolejne przełamania mogłyby doprowadzić do tego, że następuje rozprężenie w polskim wojsku i wojsko się cofa już na Pragę. Tutaj walki toczą się ze zmiennym szczęściem. Młodzież atakuje, nie ma tego doświadczenia bojowego. Sam dowódca pierwszego batalionu mówił o nich, że lepiej, żeby już nacierali, bo gorzej im się sprawowali w obronie.
Co pojawiło się 14 sierpnia na łąkach Osowa i Leśniakowizny, to była mgła niezwykła. Mieniła się. Była opalizująca. Mówił o tym kapitan Jankowski w wywiadzie, że to było jakieś nieziemskie zjawisko. Bolszewikom to w niczym nie przeszkadzało. Karabiny maszynowe już były w ruchu. Porucznik Słowikowski dostaje rozkaz od pułkownika Sawy Sawickiego, ma formować tyraliere i ludzie do przodu, czyli chłopcy mają biec naprzeciwko karabinów maszynowych. Każdy ruch do przodu to jest samobójstwo. Żaden z młodych akademików się nie rusza. Otaczają porucznika Słowikowskiego, zbita gromadka, a nie ma nikogo, kto by dał przykład ruchu do przodu. I w tym momencie dzieje się coś niesamowitego, absurdalnego. Ksiądz kapelan podbiega, czy mógłby poprowadzić tyralierę, czyli chłopców, w bój. Tak jak nie musiał iść na wojnę, bo wszystko kardynał Kakowski robił, żeby go do pójścia na front nie dopuścić, tak nie musiał prowadzić tyraliery. Był ubrany galowo, był w czarnej sutannie, w białej komży, na szyi miał fioletową sutannę, zdjął z szyi krzyż, wziął go w dłoń i z okrzykiem za Boga i ojczyznę poprowadził chłopców do boju.
Porucznik Matarewicz na czele z księdzem Skorupką poderwali swoich chłopaków do ataku. I poszli. I poszli mimo młodego wieku.
Żołnierze kochani, bracia ochotnicy, narodzie chrześcijański, ojczyzna w potrzebie, Warszawa w potrzebie. Oto dziś dzień krwi i chwały. Kto wierzy w Pana Boga w Trójcy Świętej jedynego, niech mnie, szarego duszpasterza, w tej chwili posłucha. Tam nasz wróg podły i podstępny chce zabrać wszystko to, co naszym sercom drogie. Nie jest niezwyciężony. Można go pobić. Warszawskie dzieci, pokażcie Moskalom drogę powrotną i dajcie im tak popalić, aż im pięty pójdzie.
Mamy tutaj powyżej Matkę Boską, która jak gdyby toczy opiekę nad tymi żołnierzami. Idą tą charyzmą, wielkim bohaterstwem, może mniejszą zdolnością bojową, ale wielką odwagą. Ksiądz Skorupko jest przy tych oddziałach, on idzie przy nich.
Ten przykład księdza kapelana porwał tych młodych, kontratak miał miejsce. Z naszych nikt nie widział, kiedy on zginął. Natomiast widzieli ten moment świetnie bolszewicy, ponieważ w tej opalizującej mgle nad postacią kapłana w komrze ze stułą i z krzyżem, bo tak opowiadali w obozach jenieckich, ukazała się monumentalna postać Bogu Rodzicy Łaskawej. Proszę Państwa, wszyscy jednogłośnie w obozie jenieckim mówili, że była w rozpostartym płaszczu, w rękach miała pioruny, tak oni to widzieli, albo strzały. Nie zastanawiali się, co Matka Boża ma w dłoniach i ich reakcja na to zjawienie się był tył zwrot i ucieczka z pola walki. Kardynał Kakowski pisał: od tego momentu bolszewicy uciekali przed Polakami, podczas gdy do tej pory Polacy uciekali przed bolszewikami. Marszałek Piłsudski napisał w swoich pamiętnikach: czy to jawa, czy to sen? Gdzie jest 16. bolszewicka armia, która tutaj porzuciła swoje armaty, porzuciła swoje wozy i nikogo nie ma?
Te zjawienia miały miejsce tylko przed oczami bolszewików. Polacy nie widzieli Matki Bożej, ale bolszewicy tak i owszem. I bolszewicy, którzy przetrwali Bitwę Warszawską, później relacjonowali, że widzieli postać kobiety. Jedni nazywali to kobietą, inni gdzieś jednak rozumieli, że to może być Matka Boża i opowiadali to potem napotkanym nawet ludziom w Polsce, bo nawet i tutaj w Osowie gościłem panie, który mówił: ja pochodzę z Podlasia, mówi do mnie pani. I wie pan co? Moja babcia opowiadała mi o tym, że pamięta bolszewików uciekających spod Warszawy, niektórych nawet boso, przestraszonych, bo tam widzieli Matkę Boską. Matka Boska broni Warszawy. Także takie historie tutaj nawet nam, potomkowie, tak, po latach przynoszą. Pytają się o swoich przodków tutaj też pochowanych. Więc to są różne historie z różnych stron Polski. Tutaj walczył też pan Olgierd Złoty, student, mający nieco ponad 20 lat, który oddał tutaj życie właśnie walcząc z bolszewikami. Z Łodzi tutaj przywędrował i teraz obecnie znajduje tam się jego mogiła i jest tu pochowany. Ale jego nazwisko również i tutaj widnieje na tablicach upamiętniających Bitwę Warszawską, bój pod Osowem.
I dopiero właśnie 15 sierpnia, gdy wprowadzono do walki kolejną z polskich dywizji, 10. Dywizję Piechoty, generała Lucjana Żeligowskiego i oddziały Kaniowszczyków. Dopiero połączone siły trzech polskich dywizji przechyliły szalę zwycięstwa na polską stronę. Wieczorem 15 sierpnia Radzymin został po 3 dniach zaciętych walk odzyskany, ale to jeszcze nie oznaczało końca bitwy pod Radzyminem, gdyż właśnie tu w Mokrem jeszcze bolszewicy nadal, silne oddziały z 21. Dywizji Sowieckiej Iwana Smolina jeszcze nadal były gotowe do ataku na Radzymin. Dopiero bohaterska postawa 28. i 29. Pułku Strzelców Kaniowskich ostatecznie przechyliły szalę zwycięstwa i około godziny 15-16 sierpnia odzyskano ponownie linię rzeki Żądzy. Czyli czterodniowe walki o miasto zakończyły się. No, 16 sierpnia nastąpiła również kontrofensywa wojsk polskich znad Wieprza. Tu jako ciekawostkę należy dodać, że przebieg walk pod Radzyminem bacznie śledzono w Naczelnym Dowództwie Wojska Polskiego. Można by powiedzieć, że uwaga całej Polski skupiona była na Radzyminie. Przeglądając czołówki wielu ówczesnych gazet, widać nagłówki: Radzymin odzyskany, Radzymin znowu w rękach bolszewików. Na pole bitwy pod miastem przyjechał premier rządu obrony narodowej Wincenty Witos, wybitny polityk Maciej Rataj, minister spraw wewnętrznych Leopold Skulski. Był to również najwyższy rangą dowódca, generał Józef Haller, dowódca całego frontu północnego pod Warszawą.
Tata uczestniczył w tej wojnie. Nigdy mi nie powiedział, kogo zabił, czy zabił. Dziadek dał konie, wozy i zwozili tych zabitych tu na tą Polakową Górkę. Ja osobiście to znałem człowieka, do którego przyniesiono zabitego księdza Skorupkę. Duży dom drewniany. Wie pan, że nawet jak rozbierali ten dom, to patrzyłem na niego z takim, nie wiem, czy z żalem, czy smutkiem wręcz, że to pewien dział, osowa zniknie. I tak się stało, bo na miejscu tego domu powstał nowy, ładny dom, ale to już nie jest to.
Tu też opowiem na cmentarzu o jednym z podkomendnych Stefana Waltera, który za walkę o Mokre otrzymał Krzyż Virtuti Militari. Później w 1939 roku zawinięty przez Armię Czerwoną skończył swoje życie w dołach śmierci w zbrodni katyńskiej.
Dziadek mi mówił, że tu zginął jakiś polski oficer. No, dziadek jeszcze nie wiedział, że został ciężko ranny. Tak mi to utkwiło i ja przez wiele lat jak gdyby szukałem. Ja chciałem się dowiedzieć, co to był za oficer. No, dopiero później udało się ustalić, no właśnie, że to był major Stefan Walter. Później również nawiązaliśmy kontakt z rodziną Walterów. No, major Walter teraz spoczywa na cmentarzu na Majkowie w Kaliszu, tak, w takim mauzoleum, które ufundowali mu jego żołnierze z 29. Pułku Strzelców Kaniowskich.
Tu walczyła Polska, tu były pułki kresowe, tu walczyli Wilniacy. Ci, którzy teraz są poza granicami naszego kraju. To jest ta duma do tego, że broniąc Radzymina, odpychając stąd bolszewików, utrzymując tą linię, zapisało się to małe miasteczko w historii, co powoduje, że my możemy być pewni, że jeżeli będziemy razem, tak naprawdę nikt nie jest nas w stanie zniszczyć. To pokazuje historia.
Zawsze dzielni, zawsze znani krechowiecy są ułani, lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń. Bachran, chodź Bachuś do pancia, chodź. Chodź do pancia, o, wyjdzie. Tak, tak, moje koniuszko, moje. To było 100 lat temu, w 1920 roku, ale pamięć o tamtych czasach i tradycja oręża polskiego trwa do dzisiaj. To właśnie tu, w Osowie, 14 sierpnia, jak co roku, zbieramy się, by oddać hołd poległym bohaterom. Wstaniemy i oddamy czynnie bohaterom 1920 roku hołd. Bo jeżeli nie my, to kto? Jeżeli nie dziś, to kiedy? Jeżeli my nie będziemy pamiętać o nich, to historia nie będzie pamiętała o nas. To jest nasz patriotyczny obowiązek, przypominać tamte wydarzenia. Co zrobiła Polska dla Europy i świata?